Господин с вами.
Пан с вами. Слова Евангелии według Świętego Mateusza.
У оно время Петр упитал.
Петр powiedział do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Oto słowo Pańskie. Ta Ewangelia brzmi trochę niejasno poza kontekstem, miejscem, w którym się znajduje. Gdy Piotr mówi do Jezusa: najpierw, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. I gdy pyta, co otrzymają, jest jakiś powód, dlaczego on zadał to pytanie, tło tego pytania, jak w ogóle doszło do tej sytuacji, że Piotr o to zapytał. I gdy wrócimy kilka wersów wcześniej, Ewangelia Mateusza, mamy sytuację, gdzie do Jezusa przychodzi młodzieniec i zadaje mu pytanie, co powinienem czynić, aby osiągnąć życie wieczne. I jak wiemy, Jezus mówi: przestrzegaj przykazań, jakie, nie zabijaj, nie cudzołóż i tak dalej. I on mówi: to jest to, wszystko to czyniłem. I czego jeszcze mi brakuje? Czego potrzebuję? Jezus mówi mu: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co masz, przyjdź i idź za mną. Ten młodzieniec był moralny, żył tak, jak należy, ale Jezus, i wiemy to z Ewangelii, zna człowieka i to, co znajduje się w jego sercu. W innym miejscu powiedział: nikt nie musiał mu mówić, co jest w człowieku, albowiem sam wiedział, co jest w nim. Wystarczyło mu, że widzi człowieka, by go znać, by znać go do głębi. I temu młodzieńcowi powiedział, jaki jest rdzeń jego problemu, ale nie tak, że mówi mu: to i to jest twoim problemem, lecz ten młodzieniec przychodzi z otwartym sercem i poprzez pytania pozwala Jezusowi, aby powiedział, co jest jego wielkim problemem, a jego wielkim problemem było bogactwo. Jezus mówi: jeśli chcesz być doskonały, idź, zostaw wszystko, co masz, oddaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, i wtedy przyjdź i chodź za mną. I jak mówi dalej Mateusz, ten młodzieniec odszedł, nie szedł już za Jezusem, bo miał wiele posiadłości. I teraz przybliżamy się do tego tekstu. Później Jezus mógł na tym zakończyć. Przyszedł młodzieniec, nie udało mu się z nim, ale Jezus coś czyni. On nadal uczy swoich uczniów. I mówi: zobaczcie, co się stało. Widzicie, że każdy bogaty z trudnością wejdzie do Królestwa Niebieskiego, że łatwiej jest przejść wielbłądowi przez ucho igielne, aniżeli bogatemu do Królestwa Niebieskiego. I mamy reakcję uczniów. Gdy Jezus to powiedział, nie zwracał się do nich. Mamy reakcję uczniów. Uczniowie byli przestraszeni, byli napełnieni strachem po tym zdaniu Jezusa, że z trudnością bogaty człowiek wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Byli napełnieni strachem, nawet paniką, i zadają pytanie Jezusowi, kto więc może być zbawiony. I tutaj ważne jest dostrzec coś, tak jak Jezus zna serce tego młodzieńca, który do Niego przyszedł, tak też zna serce swoich uczniów. On dokładnie wie, dlaczego wypowiedział to zdanie. Ani jednym gestem nie powiedział, że myśli o nich, ale poprzez ten ich strach, bo uczniowie byli przestraszeni, gdy on to powiedział, byli pełni strachu, to znaczy, że wywołał to w nich jakąś reakcję. Znaleźli siebie w tych słowach Jezusa i my wiemy, że uczniowie nie byli bogaci. Ten młodzieniec był bogaty, miał wielką posiadłość, ale uczniowie nie byli bogaci. Dlaczego więc się przestraszyli? Dlaczego wypełnił ich strach? Wielki strach, jak mówi Mateusz, bo odnaleźli siebie w tych słowach Jezusa. Poczuli gdzieś wewnątrz, że to nie jest jedyne bogactwo zewnętrzne, ta posiadłość, która może być przeszkodą w zbawieniu, lecz wiele jest tych rzeczy w środku, do których się przywiązujemy, co czynimy swoim bogactwem, swoim skarbem. I to zdanie Jezusa to z nich wyciągnęło, to, co było w jakiś sposób w nich ukryte, to zdanie Jezusa bez przemocy i łagodnie wyciągnęło to z nich. Jezus to wyciągnął. I gdy uczniowie zadali pytanie, któż więc może być zbawiony, Jezus powiedział, u ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. I wtedy przychodzi Piotr. Teraz rozumiemy, możemy zrozumieć tę Ewangelię. I wtedy przychodzi Piotr. Przyjął te słowa Jezusa. To, co jako ostatnie Jezus powiedział, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, a dla ludzi tak. I Piotr wtedy zapytał, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, nie jesteśmy jak ten młodzieniec. Cóż więc otrzymamy za to? Ja jestem niemal pewien, że Piotr nigdy nie zadałby tego pytania Jezusowi, gdyby nie było wcześniej tej reakcji, tego strachu z powodu słów Jezusa, że ciężko będzie wejść bogatemu do Królestwa Niebieskiego. Piotr i uczniowie nie zadaliby tego pytania. Co za to otrzymamy? Na pierwszy rzut oka wydaje się to pytaniem, które wymaga korzyści. Co ja mam z tego, że Cię naśladuję? I oni być może w głębi wiedzieli o tym. Nie możemy tak. Ale Jezus poprzez swoje reakcje w jakiś sposób sprowokował to pytanie. I On wtedy pyta, co otrzymamy. I ważne jest, by zauważyć, że Piotr i uczniowie, i ja, i Ty, jesteśmy wciągnięci w to pytanie i że wolno nam je zadać. To pytanie nie jest zabronione. Jezus nigdzie nie powiedział, nie wolno wam zadawać tego pytania. Wy powinniście rozmyślać inaczej. On pozwala, aby z człowieka wyszło pytanie i w jakiś sposób sprowokował je, wyciągnął je z nich, chciał, aby je wypowiedzieli, aby nie bali się nauczycielowi zadać pytania bez względu na to, jakie by ono było. Nie odrzucił ich. I wtedy odpowiedź Jezusa mówi,
chcemy za to dobyty.
Na to, co za to otrzymamy. On mówi jasno i precyzyjnie, co za to otrzymają. Wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie. Jezus przyjmuje logikę Piotra, że my powinniśmy otrzymać coś za to, że idziemy za Nim. A mimo to wydaje mi się, że w tych słowach jest obecne jeszcze coś głębszego. Jezus zna swoich uczniów, tak jak znał tego młodzieńca, tak jak i wie, co znajduje się w moim i Twoim sercu. Nikt nie musi mu tego mówić, ale uczniowie tego nie wiedzą. I on chce, oni może nie chcą się do tego przyznać, on chce to wyciągnąć na zewnątrz. I gdy Jezus mówi, wy zasiądziecie na tronie i będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela. On jest genialny i czyni coś jak prawdziwy wychowawca. W tym samym czasie on czyni, mówi, co jest ich największym bogactwem, do czego przywiązało się ich serce. To jest 12 tronów. To znaczy, chcą być królami, by okazywano im cześć, moc, panowanie, przy uwadze innych, by inni mnie słuchali. A druga rzecz, władza. Oni pragną władzy. Jezus o tym wie, ale On nie mówi im, jesteście w błędzie, nie możecie tak, to jest grzechem. Nie, On tego nigdy nie mówi. Co On mówi? On mówi, w porządku, wy to otrzymacie, ja wam to dam. Te wasze pragnienia, mocy, władzy, uwagą, pragnienie, by inni was słuchali, ja wam to dam. I on to po prostu mówi, co za to otrzymamy. Dlatego, że idziecie za mną, otrzymacie to, czego najgłębiej pragniecie, ale na mój sposób. Jego podejście do człowieka nie jest tu niszczące. On rozpoznaje to, co jest w nich złego, te złe skłonności. Nie w tym, że oni pragną tej władzy, czci, lecz że chcą to na swój sposób. Oni mają bogactwo, przywiązani są do Niego, bo chcą je realizować na swój sposób. I wtedy nie są wolni. A gdy Jezus mówi im, ja wam to dam, On nie niszczy tego, co jest w nich dobre, te pragnienia, które są dobre. Samo przez się ta potęga, moc, władza, słuchanie innych nie jest niczym złym. Ale On mówi, ja wam to dam i dam wam to stokrotnie, nie odbiorę wam tego. To jest miłość. Ona nie niszczy tego, co znajduje się w człowieku, lecz to przeobraża. Choćby było to pragnienie władzy czy panowania. Jak możemy wiedzieć, czy to odpowiada rzeczywistości? Kilka wersów wcześniej znajduje się wyrażone pragnienie uczniów odnośnie władzy. Oni pytają, kto jest największy w Królestwie Niebieskim i nie zadają tego pytania neutralnie, lecz z siebie, od wewnątrz. Kilka wersów dalej przychodzi matka synów Zebedeusza i mówi, spraw, aby moi synowie, jeden zasiadł po prawej, a drugi po twojej lewej stronie. I uczniowie się zezłościli na nich, bo oni chcieli tej mocy, tego panowania. Dlaczego oni się rozgniewali? Bo chcieli tego samego. Jezus ich odkrywa, ale nie z przemocą, nie oskarża ich, nie mówi, wy jesteście straszni, nie odrzuca ich, lecz tu ich pragnienie przeobraża i ukierunkowuje ku niebu, ku pełni. To jest dobre, że o to pytacie, moc, panowanie, ale ponieważ poszliście za mną, pokażę wam, co znaczy być pierwszym. Jeśli ktoś chce być pierwszy, jeśli ktoś chce być największy, niech idzie za moim przykładem i niech będzie sługą wszystkich. Syn Człowieczy nie przyszedł, by jemu służono, ale by on służył i oddał swoje życie jako odkupienie za wielu. Jeśli spojrzymy na to, co Jezus powiedział do uczniów jako odpowiedź, co za to otrzymamy, to naprawdę się zrealizowało. Oni, gdy na to patrzymy, oni są tymi, których cały świat słucha. Do dnia dzisiejszego miliony ludzi słuchają słów i nauki, które zostały nam dane przez nich. Uwaga, ukierunkowana jest na ich słowa. Oprócz tego przyjęli władzę i siłę stokroć większą, jak mówi Ewangelia, aniżeli ta, którą mieliby idąc własnymi drogami, by dojść do władzy. Otrzymali władzę dla innych, władzę, jak mówi Ewangelia, by wyzwalali innych, by wypędzali złe siły i odpuszczali grzechy. Nikt na świecie nie ma takiej władzy i mocy nad złem, jak ta, która została dana tym, którzy poszli za Jezusem i uwierzyli w to, że On da im stokroć więcej, stokroć lepiej, aniżeli to, czego oni wymagali. I że wypełni ich pragnienie dotyczące władzy. To widać łamanie mocy złego w służbie drugiemu. I to jest takie dobre i wyzwalające. To mogło ich wyzwolić. To mogło w nich wywołać uzdrowienie. Aha, ja chcę władzy, ale On daje mi coś jeszcze lepszego, jeszcze większą władzę. I ta zła skłonność własnego serca może być uzdrowiona. Uczniowie mieli później z tym problemy, ale już tu widać proces ich uzdrowienia.
Ono, co wriedi ovdje,
to, co ma znaczenie tu dla uczniów, to spojrzenie Jezusa, Jego podejście do nich, to ma znaczenie i dla mnie, i dla Ciebie. Nie ma w tym żadnej różnicy. On wie, co jest we mnie dobre, a co złe. Święci mówią, On nawet gdy to widzi, nie czyni ci wyrzutów, nie sądzi, jak Bóg postępuje, wyciąga dobro z dobra i ze zła. To nic łatwiejszego z dobra wyciągnąć dobro, ale ze złej skłonności, z tego bogactwa, z powodu którego smutny był młodzieniec. Jeżeli pozwolę, jeżeli uwierzę w to, że On może dać mi coś o wiele większego i lepszego, aniżeli to, co ja tak zatrzymuję dla siebie. I po tym, jak Jezus powiedział im, co za to otrzymają, mówi, ktokolwiek opuści dom braci, siostry, ojca, matkę, dzieci, pole, wszystkie dobre rzeczy, do których może przywiązać się moje serce, dobre rzeczy, które mogą stać się dla mnie i dla Ciebie skarbem, na tyle, że staje się to przeszkodą w relacji z Bogiem. Na przykład relacja z najbliższymi, matką, żoną, dziećmi. Szukam tego bezpieczeństwa, pewności, całkowitego spełnienia. Tu szukam tego najgłębszego, czego szuka moje serce. Przywiązuje się i w jakiś sposób staje się zniewolony tego, co jest dobre. Bo to jest przed nami ukryte, to jest dobre, ale ta skłonność naszego serca jest ukryta przed nami. Ta skłonność, która bierze to, co przemijające, choćby był to człowiek, i przywiązuje się do tego. A Jezus chce mnie z tego wyzwolić. Nie z relacji z najbliższymi, nie tego, co jest dobre. Nie skarbu, pola, w cudzysłowie, pracy, którą wykonuję, która jest dobra. Nie tego, lecz stosunku do tego. Chce mnie wyzwolić. Wyzwolić moje serce, abym uwierzył, że On może dać mi coś jeszcze lepszego i pragnie dać mi coś lepszego. On jako jedyny może dać mi pewność, spełnienie, przyszłość, która jest w niebie, dom, którego nikt nie może zniszczyć, odwiecznych relacji. I wymaga tylko oddania, zawierzenia i tego, abyśmy to wypuścili, abyśmy nie byli zniewoleni przez swoje bogactwo. To jest najtrudniejsze, ale to jest droga. Droga do wolności, droga do wzrostu. To jest droga ucznia Jezusa. To jest droga ku temu, co lepsze. I akceptacja tego, że Bóg daje obficie. On nie bierze wiele. To tylko tak nam się wydaje. A my, gdy Mu dajemy, On odwzajemnia stokroć. A najlepszym dowodem tego jest Eucharystia, dar miłości. Miłosierdzia i miłości Bożej, która karmi nas od 2000 lat i poi swoją krwią i daje życie wieczne. Prośmy Boga, aby w nas pogłębił to zaufanie do Jego miłości, która zna nas lepiej niż my sami, która najlepiej wie, co jest dla nas dobre. Prośmy Go, abyśmy w pełni zawierzyli Mu swoje życie i uwierzyli Mu do końca. Amen.